Kolejny raz zbliżamy się do Pana Jezusa. Chrystus mówi tak, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. To drugie słowo, które Jezus wypowiada i które wynika z tego słowa. Bóg objawia się człowiekowi i mówi, ja jestem. Powiedział o tym, pamiętamy, przez Mojżesza. Bóg objawia się człowiekowi jako ten, który przychodzi i zaprasza człowieka do dialogu. Jezus mówi w pierwszym zdaniu, zauważmy drodzy, Pan Bóg jest nasz. Piękne słowo, na które Jezus zwraca uwagę, to jest to słowo nasz, że Bóg jest nasz. Prawda o tym, że Pan Bóg jest nasz, a dosłownie jest mój. W Ewangelii świętego Mateusza i w Ewangelii świętego Łukasza są dwa razy, jest przytaczana przez tych dwóch ewangelistów modlitwa Ojcze Nasz. I w pierwszej, we wersji mateuszowej, dla mnie to nie są dwie wersje tej modlitwy, ale to są dwie osobne jakby modlitwy mówiące o tym samym, dlatego że Jezus u świętego Mateusza daje tę modlitwę sam od siebie. Jeżeli chcecie się modlić, to mówcie. Jezus daje tę modlitwę swoim uczniom, aby ta modlitwa ich łączyła i wtedy pojawia się właśnie to z przykazania miłości. Ojcze nasz, Bóg nasz jest naszym Ojcem. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Natomiast w Ewangelii świętego Łukasza, kiedy święty Łukasz pisze o tej modlitwie, o modlitwie Ojcze, tak naprawdę Jezus, kiedy się modli, Jego twarz promienieje i uczniowie podchodzą do Jezusa i to na prośbę uczniów Jezus uczy tę modlitwę. Najpierw jest ta modlitwa Jezusowa, którą Jezus sam daje. To jest to działanie Ojca. Bardzo mi się podobało w tej przypowieści, że Ojciec wychodzi, podejmuje inicjatywę i idzie do dzieci i wyraża swoją prośbę. Natomiast u świętego Łukasza, zauważmy, kiedy jest przypowieść o ojcu i dwóch synach marnotrawnych, bo obaj byli marnotrawnymi synami, wtedy Jezus pokazuje, że to dziecko prosi. Jest inny kierunek. Najpierw ojciec prosi o coś, ale u Mateusza, u Łukasza jest to, że to dziecko o coś prosi ojca, syn prosi ojca o coś. I ojciec w obu tych przypowieściach odpowiada pozytywnie. Odpowiada pozytywnie na prośbę dziecka zawsze. I u Łukasza jest ten moment, jak będziemy dalej obserwowali, bo to nie kończy się ta modlitwa na wybaw nas od złego, ale jest później dalej, kiedy Jezus mówi o działaniu Boga, działaniu Ojca. To jest ten dialog, to jest ten moment, kiedy dziecko prosi, jak wspominałem wcześniej, ojciec daje mu chleb, a nie da mu kamienia. I kiedyś, to jest moje dochodzenie, tego nigdy tak nie znalazłem nigdy w komentarzach, ale zacząłem szukać symbolikę. Dlaczego Jezus mówi w tej przypowieści, że kiedy dziecko prosi o chleb, czy da mu kamień? Kiedy prosi o rybę, czy da mu węża? Kiedy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? I pomyślałem sobie, że są dwa ołtarze. Żydzi mieli, dwa ołtarze są kamienne, i ołtarz chleba. I Żydzi, drodzy, mieli w swojej, od Boga, kiedy dostają liturgię, kiedy Mojżesz dostał liturgię, jednym z ołtarzy, oprócz całopalenia ołtarza i świętego świętych, tam gdzie była Arka Przymierza, był ołtarz chlebów pokładnych. I dosłownie chleb pokładny w Pismo Święte tłumaczy w przypisie jako chleb oblicza. Piękne to jest, nie? Dlaczego? Dlatego, że ten chleb przez cały tydzień leżał przed obliczem Boga jako dar. Zobaczcie, że jakbyśmy teraz zaczęli kombinować, szukać poprzez historię, to dojdziemy do Eucharystii. My adorujemy chleb oblicza Bożego, który jest dany Mojżeszowi. Zapowiedź Eucharystii, tego co my robimy przed Najświętszym Sakramentem, że się modlimy, adorując postać Chrystusa, który objawia się nam jako pokarm. Dlaczego tak jest, to powiem o moim prywatnym dochodzeniu za chwilę. Też może następnym razem. Natomiast ołtarz ten chleba, zauważcie, że drodzy, kiedy poganie, a więc kamienne te wszystkie ołtarze, poganie stawiają ołtarze tam, gdzie chcą przeprosić bóstwo, prosić o coś. To jest ten ruch od człowieka. Natomiast ołtarz żydowski jest ołtarzem, który człowiek stawia tam, gdzie Bóg mu się objawił. Dlatego pamiętamy, kiedy Jakub walczy z Bogiem, miejsce walki, miejsce spotkania nazywa Betel. Betel dosłownie, jest takie miasto było później. Betel, czyli Betel, to znaczy siedzisko tron Boga. I dla nas ołtarz, to jest ołtarz, do którego my przychodzimy, żeby to Bóg nas obsłużył. To nie my coś Bogu przygotowujemy, tylko my siadamy do ołtarza, z którego spożywamy to, co Bóg nam przygotował. Bierzcie, jedzcie, Jezus powie. I to jest ołtarz chleba. I zauważcie, drodzy, że ojciec ten, którego Jezus, Bóg, którego Jezus objawia, jest tym, który przygotowuje dla dziecka posiłek. Kiedy dziecko prosi, nie da mu coś, co jest niezgodne z jego pragnieniem. On chce, żeby życie Boże było w człowieku. I Bóg zawsze daje doświadczenie człowieka, przygotowuje dla człowieka. Bóg jest nastawiony na człowieka. To Bóg człowiekowi daje wszystko. Mi się bardzo podoba w przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy syn prosi ojca, to znacie pewnie, przypomnę, kiedy syn ojca prosi o majątek, tam jest użyte słowo przez Jezusa uzija po grecku. Uzija to jest przedmiot, rzecz. To jest kawałek pieniążka. Ja kiedyś dostałem, myśmy dostawali z Warińskim 100 zł, jak jechaliśmy na początku z moim bratem i siostrą na kolonie, gdzieś na południe. Dostawaliśmy stówę, 100 zł, taki z Warińskim. Jak miałem 104 zł albo 108, to był szał w trampkach. I z reguły teraz trzeba było coś kupić, powracając jakiś dar z podróży, prawda? No bo jak się zwraca z podróży, to się przywozi jakieś zdobycze. I kiedyś przywiozłem takiego orła drewnianego, który zbierał kurz i się rozczarowałem, bo mama mówi, dlaczego nie kupiłeś coś sobie? A ryczałem później, że po prostu nie przyjęli mojego daru, prezentu. Tak naprawdę kupiłem byle co. Ale kiedy Jezus mówi, że ojciec podzielił majątek, jest użyte słowo bion. Nie uzija, ale bion. Bion oznacza środki na życie. Syn prosi o uzję, o pieniążki, które mogę wydać na co chcę, na zabawę, na stol lizaków. Dobrze to znacie, jak ktoś daliście dzieciom pieniążki albo wnukom i oni mówią, dlaczego sobie nie kupiłeś czegoś innego? Nie? Mamy zawsze takie, że to dziecko jakoś tak nieodpowiedzialnie te pieniądze wydaje. Dla niego to jest kawałek papierka, rzecz, którą mogę wydać na byle co, się pobawić trochę i będzie koniec. I się zastanawiacie, dlaczego dziecko nie przeżyło za tą stówę tygodnia, nie? Tylko od razu wydało na raz. No bo to jest dziecko. Jak się zapytacie dzieci, jak ja się zapytałem w Sopocie na kazaniu dzieci, skąd rodzice biorą pieniądze, wiecie, co dziecko powiedziało? Ze ściany. I dzieci autentycznie, kochani, dzieci nie mogły wpaść na to, kto do tej ściany te pieniądze wkłada. Dziecko wiedzi, że rodzice mają zawsze kasę. Natomiast bion, biskup Ryś to tłumaczy, że tam chodzi o bion, dosłownie bios oznacza, czyli życie. Życie. Ale to jest to samo. Środki na życie ojciec nam daje. I nigdy, żebyśmy tego życia nie stracili. I ciekawe to jest, już dalej nie będę o tym mówił, bo to może poruszę później. Ten syn marnotrawny, którego nieraz tak trochę traktujemy tak bardzo mocno, go jakby negujemy, kiedy się wczytamy, on nigdy w sercu nie odszedł od ojca. Nigdy nie odszedł od ojca. On mówi, w domu ojca mego, wrócę do ojca mego, w domu mego ojca. Zauważcie, że pomimo tego, że on zewnętrznie był daleko, gdzieś upadł, w sercu tak naprawdę cały czas miał tą żywą relację do ojca. Ale ten syn, który był bardzo blisko, mówi, ten twój syn, on nie był ani jego bratem, go wydziedziczył w swoim sercu i ojciec nie był jego ojcem. Ten twój, to jest ten niewolnik, który jest zbuntowany, ale to nie na ten temat konferencja, ale ojciec zdaje obojgu, daje siebie, daje życie, daje środki na życie. Jan Paweł II mówi wyraźnie, że tu chodzi o życie, które Bóg nam daje. My musimy odkryć jego wartość. Najczęściej, kiedy tracimy życie, no bo tak to już jest, że nie mamy władzy nad życiem. I Jezus, kiedy mówi to, to mówi, że właśnie jest ten Bóg, Bóg nasz. I u Łukasza, kochani, nie ma Ojcze nasz. Tylko dziecko, kiedy dziecko prosi o coś ojca, Jezus mówi, ma się zwracać do niego ojcze, czyli ojcze mój. To jest ta niesamowita relacja, którą rzeczywiście to nasz oznacza. Zobaczcie, drodzy, że ustami Mojżesza Bóg mówi, ja jestem i człowiek nie jest sam. Bóg zaprasza w ten sposób człowieka do dialogu, ale ustami Jezusa ja jestem, powiedział, ja jestem ojcem. I dla Łukasza, ewangelisty, to jest niesamowity moment, kiedy on odkrywa Boga jako Ojca bardzo bliskiego. Powiemy o tym trochę za chwilę szerzej. Dla niego to jest po prostu coś niesamowite, że Bóg może być taki bliski, że ja Boga obchodzę. I drodzy, to, że Bóg jest nasz, jest mój, mówiąc Ewangelią Mateusza i Łukasza, zobaczcie, że Łukasz pisze do Żydów, którzy się nawrócili, przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, uznali Go za Mesjasza. I nie może ich zszokować, że Bóg jest mój. Dlatego pisze, Bóg jest nasz, jako narodu. Jesteśmy razem. Ta modlitwa ma nas konstytuować jako dzieci naszego Boga, którego znaliśmy w Starym Testamencie, a który wam się objawia jako Ojciec. Dlatego mówi nasz. Ale Łukasz mówi, Bóg jest mój. To jest ta szczególna relacja. Bóg jest moim Ojcem. Przez usta Jezusa Bóg mówi, ja jestem Ojcem. I to jest istota, drodzy, Ewangelii, czyli czego? Dobrej nowiny. A jaka jest dobra nowina? Że ja nie muszę się Boga obawiać. Dobra nowina polega na tym, że Bóg daje mi życie i to życie mi ofiarowuje za darmo i ja nie muszę się Boga bać, nie muszę się Boga lękać. Genialna rzecz. Dobrze, Bóg wie, że my jako ojcowie nie zawsze stajemy na wysokości zadania, dlatego Bóg objawia się nam jako Ojciec. W ten sposób ratuje niejako w nas widzenie ojcostwa. I zauważcie, drodzy, że Bóg nie przebywa gdzieś daleko. Kiedy mówimy Pan Bóg nasz, Bóg nie jest gdzieś daleko, nie jest gdzieś w górze, w oddaleniu, nie jest gdzieś w otchłani, ale jest bardzo bliski. I święty Augustyn mówi tak, że pierwsze w ludzkim życiu jest bliższe człowieka niż człowiek sam sobie. Że to pierwsze, o którym my mówimy, to pierwsze przykazanie jest tak blisko człowieka, jest bliższe człowieka niż człowiek sam sobie. Zobaczcie, drodzy, że człowiek nie potrafi sobie sprzyjać. To jest zadziwiające, że my nie dbamy o siebie. Będziemy mówili o miłości własnej jutro. Ale Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sobie sam. I to jest ten moment, zobaczcie, kiedy my odkrywamy Boga jako tego, który łączy nas z takim zjednoczonym odkrywaniem samego siebie. Dzięki Bogu, kiedy ja odkrywam Boga, odkrywam też samego siebie. I przez to doświadczam tego poznawania siebie. Zaczynam poznawać siebie, czyli zaczynam się jednoczyć. Ja zaczynam się integrować sam ze sobą jako człowiek. Dlatego jutro będziemy mieli, powiemy później na następnej konferencji, że mamy miłować i z tego wypływa ta miłość, o której mówi to całym swoim umysłem, całym swoim sercem, całą swoją myślą, całą swoją duszą, całym sobą. Bóg mówi o integracji człowieka. Kiedy człowiek zaczyna kochać Boga, człowiek nagle odkrywa to, że on staje się jakby całością, staje się jednością w sobie, że nagle we mnie jest jakaś harmonia. I dzięki temu tak naprawdę, odkrywaniu Boga, odkrywaniu samego siebie, ja wiem, kim ja jestem. Tak naprawdę zaczynam coraz bardziej doświadczać tej prawdy, że Bóg jest nasz, że Bóg jest mój. Ja mam wtedy odwagę prosić Boga o coś też. Ale też i pamiętam, że Bóg mi to da. Co mi Bóg daje? Bóg da. U Łukasza to jest ta druga prara. Między chleb i ołtarz zawsze mi się pomyli. Ryba i wąż. Zobaczcie, ryba po grecku ichthys, czyli Jezu Chrystu teu i iusuter. Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. To jest ichthys, ryba. Natomiast wąż to jest szatan. Dlaczego jest symbolem? Pamiętacie, kiedy Bóg deklaruje, że szatan zwabił człowieka, że Bóg oddziela go od siebie, również zmienia się co? Diabeł, wąż słyszy, że odtąd będziesz się czołgał i będziesz jadł pył. Zobaczcie, drodzy, że wąż miał kiedyś nogi i jadł coś innego niż je. Musiał mieć nogi i musiał mieć i czym innym się odżywiał. Stracił podobieństwo do stworzenia, które Bóg w nim dał. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Obrazu z siebie nie zatracimy. Dlatego szatan nienawidzi samego siebie. Ja powiem teraz herezję. On tycznie, w nim jest kawałek dobra, bo Bóg go stworzył jako anioła, z którym był na początku. Dlatego, drodzy, diabeł się jawi jako kozioł, jako ta ofiara za grzech, jako grzech się objawia człowiekowi. Dlaczego ma ten fałszywy taki wygląd, te jego oczy? Mi się bardzo podoba, kochani, Tak trochę dygresję zrobię. Kiedyś w Szarlocie jest taki zwierzyniec tutaj na Kaszubach, za Kościerzyną jest Szarlota i tam był taki małe zoo. I był potężny kozioł, który tak straszył wszystkich przychodzących tam, bo były kozice, potężne miał rogi. I jeden z moich braci był tam z rodziną na wczasach i zauważył, że ten kozioł się boi hula hop. I oni pokazywali te hula hop, ten kozioł uciekał zaraz do tego domku gapił się później przez szparę w drzwiach, tam między drzwiami a ścianą, patrzał, czy ten hula hop jest w górze. Ja myślałem, że to jest przypadek, ale żeśmy stali przy domku, gdzie brat mieszkał, kozioł wyszedł, ja hula hop do góry, a on i uciekał. I tak diabeł boi się obrączki. To nie jest, drodzy, żadno zmyślone, to nie jest nic zmyślone przeze mnie. Diabeł boi się obrączki, sakramentu po prostu. Dlaczego? Bo ona jest znakiem widzialnym, niewidzialnej łaski. Tym jest sakrament. Znakiem widzialnym tego, że Bóg niewidzialnie nam błogosławi, że jest obecny między nami. Będzie uciekał po prostu. Dlatego dzisiaj namawia, drodzy, młodych, żeby żyli w konkubinacie. I co się dzieje? Dziecko staje się karą za miłość, a nie owocem miłości. I zobaczcie, drodzy, że my zaczynamy się bać dawać życia. Bo dziecko staje się zagrożeniem relacji, a nie owocem relacji. Ktoś powie, proszę księdza, tylko obrączka. Tak, bo to robi sakrament w nas, łaska, że my się otwieramy na życie, na drugiego człowieka. Chcemy kochać miłością na zawsze, a nie do piątku, do wpół do piątej. Zobaczcie, drodzy, tu jest to, że my przestajemy wierzyć w miłość na zawsze. Dlaczego? Bo odchodzimy od Boga. I sukcesem, drodzy, diabła nie jest to, że my nieraz tak mówimy, że przestaliśmy wierzyć w jego istnienie. Nie. Sukcesem diabła jest to, że my wierzymy, że sami sobie damy radę. To jest, on nam cały czas wmawia, że my wierzymy, że jego nie ma. To jest jedna prawda, ta, która była w ubiegłym wieku. Ale w tym wieku człowiek zaczyna wierzyć w to, że sam da radę się zbawić. To jest nieprawdą. Jezus mnie zbawił. Wejście w relację z drugą osobą mnie zbawia. Czyli ocala. W koło jest ratunkowe, okrągłe. Przepraszam, że tak trochę moja dygresja taka na żywo to jest, ale tutaj, żebyśmy się nie lękali tego. Dzięki Bogu ja wiem, że Bóg jest mój. A dlaczego, drodzy, tak jest? Dlatego, że Bóg jest nasz, bo to jest ten, ja jestem chciany, miłowany przez Boga. Człowiek nie jest przypadkiem, ani nie jest za karę tutaj. Kochani, dlaczego, tylko taką dygresję zrobię, bo odwołam się do tego, dlaczego jest, bardzo mocno szczegółowo jest Księga Rodzaju, podaje ten opis stworzenia człowieka, jakby wejścia w małżeństwo i z utworzenia małżonków, dlatego że kochać w ujęciu chociażby platoników jest za karę. Wiecie o tym, że w filozofii, między innymi też platońskiej, było to, że człowiek był jako kula idealny. I Bóg zobaczył, że zagraża mu, no to bóstwo przecięło tą kulę na dwie połówki, jako mężczyznę, jako kobietę. I szukanie teraz, dopasowywanie się, to jest za karę. Czyli miłość jest za karę. I przepraszam, jeżeli jakiś z księży będzie mówił na tym, że jesteście w małżeństwie, tworzyć, nie wmawiajcie narzeczonym, że są połówką pomarańczy albo jabłuszka jednego i tak teraz trzeba się zlepić. To jest właśnie neoplatonizm. Jesteście za karę. Teraz musisz szukać, żeby się dopasować. To, co młodzież często mówi. Dopasować się do siebie. Dwie połówki. Nie. Tego się nie dopasowuje w ten sposób. To jest za karę. Ale to, że ja jestem z miłości i do miłości jestem powołany, to następna konferencja. Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. To jest drugie słowo. Kiedy pytam się w procesie na małżonku, w którym małżeństwo się rozsypało, pytam się na temat okresu przedślubnego, to jednym z pytań, które zadaję tak przewrotnie, jako przewrotny ksiądz, jak byliście na imprezie jakiejś, to Pani była jedną z wielu dziewczyn, czy jedyną wśród wielu? Zasadnicza różnica, prawda? Czy na imprezie byłeś jednym z wielu, czy jedynym wśród wielu facetów? Dlatego zobaczcie, że bycie nasz, bycie mój, to jest wyłącznie jedna osoba. Do jednej osoby mogę powiedzieć. Mam tylko oczy naprzeciwko, nie jak kura po bokach. Kura tak naprawdę nie może nigdy kochać, no bo nie może spojrzeć prosto w oczy komuś, no. Przepraszam za porównanie, ale jakoś to... No kura może, jak jednym będzie widział, to drugim widzi to, albo kameleon, nie? Się odwraca, wszędzie może mieć tam. Natomiast człowiek jest tak skonstruowany, że jego oczy mogą patrzeć tylko w oczy. Ja jestem wredny, bo w szkole, w której uczyłem 6 lat, tylko uczyłem w szkole średniej, w gastronomii hotelarskiej w Gdyni. I tam ja chciałem sprawdzić, czy dziewczyny miały makijaż robiony szybko, czy na szybko, czy tak pierwszy raz, to zawsze jak patrzyłam im w oczy, to pod oko. I długo nie wytrzymywały. Mówię, proszę księdza, mogę wyjść? Ja mówię, no idź. I wiedziałem, że ona idzie do łazienki, żeby sprawdzić, czy przypadkiem czegoś tam nie ma. Prosto w oczy. Ja uwielbiam nas, księży, jak coś mamy przeciwko sobie, tak jest znak pokoju, to przekażcie sobie znak pokoju. Prosto w oczy. Kochani, jednego gestu nie zapomnijmy po ślubie. Przed ślubem zauważcie, że cały czas się gapimy sobie w oczy, a po ślubie jakoś tak unikamy tego, nie? Nie wiem, czy znacie, jest takie opowiadanie, przepraszam, taką dygresję zrobię. Znacie, jak małżeństwo siedzi przy obiedzie i mąż czytał gazetę cały czas i nie chciał gadać z żoną? No i ta poszła do specjalistki i mówi, panie specjalisto, mąż mnie ignoruje. No ale kiedy pani najbardziej to odczuwa? No kiedy jemy obiad, to mąż czyta gazetę i nie chce ze mną gadać, nie chce na mnie spojrzeć. No i on mówi tak, wie pani co, trzeba było, żeby na panią zwrócił uwagę jakoś tak, przykuć uwagę. On mówi, niech pani na przykład pójdzie do fryzjera, nie, się przygotowuje, tutaj zrobi makijaż. Drogie panie, nigdy nie róbcie makijażu, który poprawia waszą urodę, albo który sprawi, że będziecie ładniejsze. Zawsze róbcie makijaż, który podkreśla piękno, które Bóg wam dał. Jak coś chcemy poprawiać, to nakładamy naprawdę dużo tynku i wtedy wystarczy go tupnąć i cały tynk spadnie. Nie róbmy tego. Podkreślajmy piękno, które Bóg nam dał. Jezus nie przyszedł po to, żeby nam dać nowego. On przyszedł, żeby wydobyć z nas piękno, żebyśmy uwierzyli, że naprawdę jesteśmy piękni Jego miłością. Dlatego, kiedy syn marnotrawny wraca, ojciec mówi do sług, przynieście szatę i ubierzcie go. Po grecku jest tak, przynieście szatę, tę pierwszą, a dosłownie najpierwszą, czyli jedyną, którą my mamy. I ubierzcie go, ta pierwsza szata, którą miał u mnie, ta najpierwsza. No i ta żona się ubrała, 2 godziny obiad i to samo jest. No i wiadomo, wykosztowała się, poszła do specjalisty, mówi, panie specjalistu, dawaj z powrotem forsę, bo się wykosztowałam i nic z tego nie ma. No co było? No dalej siedział i czytał gazetę. Mówi, pani, co? Trzeba było zaskoczyć męża czymś, takim zupełnie innym. Ona mówi, ale co? On mówi, niech pani maskę przeciwgazową założy. No i ta założyła tą maskę, siedzi w tej masce. No i w pewnym momencie mąż tak gazetę opuszcza, tak patrzy i mówi, Hela, zgoliłaś brwi? Przepraszam. Za przykład. A wiecie, dlaczego o facetach nie ma kawałów, nie? Bo nie ma o czym mówić. Przepraszam, że tak tutaj może trochę się śmieję. Ale to, zobaczcie, drodzy, to jest to jedyne. To, co pierwsze, co najważniejsze w życiu człowieka, to jest jedyne. Dlatego jest jedno małżeństwo, jeden związek, jeden mężczyzna, jedna kobieta. To jest pewien przymiot najważniejszy, najważniejszy. I kochani, to nie jest to, że mi się... Ja pamiętam księdza Rotę, cudowny człowiek, który uczył mnie historii Kościoła, w średniej szkole uczył mnie przygotowania do życia w rodzinie. W 4. klasie mieliśmy z nim takie małżeńskie spotkania. I on mówi do nas tak, do chłopaków mówi tak, jak wam się dziewczyny przestaną podobać, to znaczy, że coś jest nie tak, trzeba iść do lekarza. Jezus, kochani, mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, nie kto widzi w niej piękno, tylko kto ją zaczyna okradać z tego piękna. Na tym polega różnica chrześcijańska, że my widzimy naprawdę piękno kobiety jako panowie, ale ta jedyna jest, z którą chcę mieć dzieci. Z tą jedyną chcę. To jest ten mój, czyli jedyny. Mi się bardzo podoba, jak chłopak i dziewczyna, proszę księdza, to jest mój chłopak, to jest moja dziewczyna, to jest moja żona. Nie bójmy się tego, to nie jest przedmiot. Nie, tak nie określamy. To nie chodzi o określenie przedmiotowe, ale podmiotowe. To jest mój Bóg, jedyna, moja żona, mój ksiądz, nieraz ludzie mówią. Ja pamiętam, jak jedna z dziewczyn miała, facet miał na imię Ireneusz i ona mi patrząc się w oczy, mówi, przysięgę małżeńską składała. I mówi, Ireneuszu, biorę cię za męża. Ja mówię, może mężowi tu w oczy proszę patrzeć. Jakoś tak czułem się nagle, że chce mnie zagarnąć. Ale kochani, ale to, żebyśmy się nie lękali tego. Mój, to jest też nasz, mój jedyny, jedyny jest mój Bóg. Ten Bóg jest naszym jedynym Bogiem. Dlaczego, drodzy? Dlatego, że jak czytamy historię narodu wybranego, widzimy, że Bóg, bardzo trudno było narodowi wybranemu uwierzyć w to, że Bóg jest prawdziwy, jest wyjątkowy, jedyny. Dlaczego? Bo oni byli pośród innych bogów. I oni żyjąc w środowisku politeistycznym zaczęli się zastanawiać, czy nie jesteśmy przypadkiem troszeczkę nienormalni. Że Bóg jest jedyny pośród całego świata, że rzeczywiście jest tylko jeden, jedyny Bóg. Ale proszę zobaczyć, że spośród miliona kobiet, spośród tysięcy, to co mówiłem wcześniej, mężczyzn, ja jestem jedynym, którego ktoś pokochał. Z którym chce ktoś, którego chce ktoś poznawać, czyli zjednoczyć się z nim w akcie miłosnym. Piękne to jest, ale niesamowite, że ja, który widzę w sobie wiele wad, mam świadomość, bo kto zna siebie lepiej niż my sami, nie? My możemy ściemniać przed innymi. Żydzi mówią, mamy trzy imiona. Ci, którzy nadają nam rodzice, to, które nadają nas inni, kiedy nas widzą, i my, którzy sobie sami nadajemy imiona. Ciekawe. Chrześcijanie mówią, jeszcze jest imię, które dostajemy od Boga. Moje dziecko. Ale są te trzy imiona. I najtrudniej, my o sobie znamy trochę prawdy. Oczywiście można się oszukiwać, ale tu nie chodzi o to. Ale to zobaczcie, naród wybrany miał problem. On nie umiał się pogodzić z prawdą o tym, o tej absolutnej odmienności ich Boga, który był Bóg Jahwe, czyli ten jedyny, jeden, jedyny Bóg. I zobaczcie, drodzy, że my mamy podobną sytuację. Jesteśmy kuszeni przez ateizm, takiej czystej niewiary. I on tak naprawdę, ateizm ten, który jest XIX-wieczny, to jest takim wytworem sztucznej filozofii, takiej XIX-wiecznej filozofii, sztucznym wytworem, dlatego że ateista, chcąc być uczciwy wobec samego siebie, to wewnętrznie, musiałby uzasadnić swój ateizm. A bardzo często tego nie ma. Od strony filozoficznej musieliby uzasadnić ateizm, a tego nie robią. I tak naprawdę czysty ateizm przedstawia takie różne pewne formy wiary. I o wiele, zauważcie, drodzy, prostszym rozwiązaniem jest, rozwiązaniem jakby problemu Pana Boga jest włączenie go w wielość jakichś różnych idei, potrzeb, pragnień człowieka. To, co robi masoneria. Że oni, nie mówię bardzo skrótowo teraz, że nas nie interesuje Pan Bóg. Możesz wierzyć w sobie, ale dla nas najważniejsze jest cyk, 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 cyk. To dzisiaj, drodzy, zauważcie, jest robione. I tak naprawdę mało ludzi twierdzi, że Bóg jest, nie jest ważny, nie? Ale najczęściej właśnie sprawiamy go pośród różnych spraw, tak jak Marta. Wtedy tracimy go gdzieś. Kariera, pieniądze, przyjemności. Ja mówię też o sobie, bo my nie jesteśmy, u nas to bardzo mocno widać u księży. I wiele innych rzeczy zaczyna się liczyć bardziej niż Pan Bóg. I na początku tego nie widać. To z czasem zaczynamy, drodzy, odchodzić od tego. Naród wybrany był naprawdę tym naznaczony. I jeśli Bóg zostanie włączony w ludzkie sprawy, przestaje być dla człowieka jedynym, a tym samym przestaje być prawdziwy, realny. Stąd później jakby zatracamy wiarę w Pana Boga i przychodzi moment, kiedy mówimy, że jestem niewierzący, ale tak naprawdę do końca to nie oznacza to, że jestem niewierzącym, tylko że przestaję jakby uznawać Pana Boga za obecnego w moim życiu. Nie będę mówił, bo ten polityk jest obecny w polityce. On miał ślub kościelny, ten człowiek, natomiast później poszedł do Moskwy, ja słyszałem jego wywiad i zapytano, kiedyś dziennikarka zapytała go, czy on chciałby porozmawiać na temat Pana Boga. On mówi, że jest niewierzący, ale nie chce rozmawiać na ten temat. Ona powiedziała, a czy rozmawia Pan o metafizyce? Na poziomie filozoficznym porozmawiać. On mówi, że go to nie interesuje. Zobaczcie, drodzy, jest spokój, który my zamykamy wtedy, nie? Jezus mówi, wejdź do swej izdebki i módl się. I my nie wchodzimy do tej izdebki. Tak jak nieraz rodzice przyjdą, proszę księdza, moje dziecko dojrzewające bałagani. No syf po prostu jaki jest, ja ciągle sprzątam, a ten ciągle tam brudzi. Nie mogę go uprosić, żeby posprzątał. Ja mówię, bardzo prosta rzecz. Chce mieszkać w syfie? Niech mieszka w syfie. tylko mówię, otwórz okno, żeby smród wyszedł na zewnątrz, a nie do mieszkania. Niech zobaczy, że może sam to posprzątać. Ja mówię o sobie tutaj. Nie bójmy się tego, zmienić troszeczkę sposobu doświadczenia, prawda? I zobaczcie, że tak naprawdę Bóg w życiu człowieka jest prawdziwy tylko wówczas, kiedy istnieje jako jedyny. Stąd święty Augustyn powie, że jeżeli Boga uczynimy na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na swoim miejscu. Sparafrazować można to, jeżeli ja uczynię swoją żonę, swojego męża, swoje dziecko na pierwszym miejscu i będzie jedyną osobą, z którą ja buduję relacje, mój mąż i żona, to wszystko będzie nagle na swoim miejscu. Jest bardzo ważne, żeby kobieta, żona miała spotkanie z przyjaciółkami, mąż, żeby czasami sobie pojechał na ryby, ale nigdy kosztem małżeństwa, nigdy kosztem kapłaństwa. Ja bardzo lubię pytanie, kiedy jadę na ryby i później wracam i drogie panie, znam kilka kobiet, które łowią ryby, dosłownie 3, facetów dużo więcej, bo my, drogie panie, umiemy, ja tak zrobię dygresję, bo my umiemy myśleć nic. Nie o niczym, tylko myśleć nic potrafimy, czyli adorujemy. Samym sobą zaczynamy adorować tą chwilę. I wiemy o tym, że tam na dole jest, wierzymy, że tam jest na dole, mamy nadzieję też, że tam na dole jest coś, co lubi to, co żeśmy rzucili tam i za chwilę poczujemy to na wędce. To jest duża adrenalina. Jak ktoś kiedyś złapał szczupaka, największą rybę, którą ja złapałem, 68 centymetrów, aż się kolana uginają. Aż się kolana uginają. A jeszcze jak się pobije kumpla na jeziorze, na którym on łapał 15 lat i nie złapał takiego dużego szczupaka, to już w ogóle jest sukces. Przepraszam za dygresję. Ale zauważcie, że bardzo trudno jest uwierzyć, że Bóg jest jeden, jedyny. Dlatego Jezus objawia Boga jako swojego Ojca. I drodzy panowie, chciałbym, żebyśmy tą część, o której teraz powiem, mamy chwilkę jeszcze czasu, do 15, tak jest? Mogę mówić do 15, czy nie bardzo? Dobra. Kochani, jedna rzecz jest bardzo ważna. To, co powiem teraz, nie trąci nic. Za chwileczkę to będę mówił tutaj. Chciałbym, żeby zrobić taką uwagę, że to jest moje jakby odkrywanie Pana Boga, moje odkrywanie też bycia mężczyzną. I problem, który widzę w dzisiejszym świecie wśród nas panów i dramat, który się rozgrywa w nas jako mężczyznach. Dlatego chciałbym tutaj jakby odwołać się do w tym fragmencie do tego objawienia, które Bóg objawia nam w Jezusie jako Ojcu i Nim jako Synu. I żebyśmy na to spojrzeli jako na relację. Nie tylko jako płeć mężczyzna, ale jako relację. Syn, Ojciec to jest relacja. Bóg patrząc na każdego z nas, a więc na drugiej siostry też, widzi w nas swojego Syna. Żebyśmy mieli tą uwagę, muszę zrobić teraz, dobrze? I zobaczcie, drodzy, że jak wspomniałem wcześniej, dobra nowina, którą Bóg przekazuje przez usta Jezusa, to jest to, że jestem Ojcem. I Ojciec, kiedy Jezus mówi o tej relacji u świętego Łukasza, bo bardzo lubię tą Ewangelię, ale bardzo dużo się odwołam teraz do Ewangelii świętego Jana, ale u świętego Łukasza zobaczymy coś takiego, że zobaczcie, Bóg wychodzi do Maryi z propozycją, żeby została matką Jego Syna. I ostatnie słowa, które Jezus wypowiada, to są: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I kiedy widzimy, Ewangelia świętego Łukasza się kończy tym, że Jezus wstępuje do nieba własną mocą, natomiast u świętego Łukasza, kiedy jest mowa o niebowstąpieniu w Dziejach Apostolskich, Jezus unosi się, w ich obecności się uniósł, a później jest obłok, zabrał go sprzed ich oczu. Dwa momenty. Jezus się unosi jako Syn Boży własną mocą, boską mocą, ale później Ojciec ukazuje się w znaku tego odwiecznego obłoku, który towarzyszył narodowi wybranemu jako Bóg, Jahwe, Bóg objawienia, potwierdza kolejny raz obecność swojego Syna tu na ziemi. Zobaczcie, ten obłok później jest, wcześniej jest na górze przemienienia. I ten obłok, drodzy, nie jest obłokiem ciemnym, chmurami, tylko kiedy Mojżesz ten obłok zstępował i towarzyszył w nocy, on świecił, a więc to był jasny obłok. Kiedy Maryja jest, mówi, gdy anioł mówi do Maryi, że Duch Święty osłoni cię i to święte się pocznie, jest ten sam wyraz użyty, który jest użyty na określenie tego obłoku starotestamentalnego. I trzeci raz ten wyraz jest użyty, kiedy w Dziejach Apostolskich Piotr przechodził i ludzie wynosili chorych, kładąc na drodze jego przejścia, kiedy Piotr miał przechodzić, żeby chociaż jego cień padł na chorych, wtedy zostawali uzdrowieni. Ten obłok jest jasny u Piotra cień, nie ciemny. I zobaczcie, drodzy, to jest ten moment światłości, którą Bóg objawia nam w tym znaku zewnętrznym niewidzialnej łaski, tej niewidzialnej obecności Boga pośród nas. Tak jak idziemy do pracy, idziemy gdzieś dalej, bez męża, bez żony, obrączka jest tym znakiem obecności męża i żony przy mnie. Dlatego jak mężczyźni chcą broić, to zdejmują obrączkę, nie? Albo kobiety. Nie, w filmach amerykańskich tak jest. U nas tego nie ma. Jeżeli ktoś pracuje, no musi nieraz zdjąć obrączkę, prawda? Bo jest elektryk, czy jakiś mechaniczny, tak, tokarki, czy to trzeba zdjąć. Ale jest ten moment taki, zobaczcie, znak obecności tej... Obrączka jest znakiem obecności męża przy mnie, żony przy mnie, znak obecności. I zobaczcie, drodzy, Jezus mówi, jest tym, kto wychodzi od Ojca i w dłoniach Ojca kończy życie. W Sopocie tam dla dzieciaków na mszy zapytałem kiedyś, czym się kojarzą męskie dłonie. Mi się strasznie podobało, jak dzieci zaczęły mówić, że są silne. Jedna dziewczynka mówi włochate. Ale to rozróżnienie, zauważcie. I to jest, dziecku jest bardzo potrzebne, dłonie mamy i dłonie taty. To jest Chesed i Rachamim, czyli miłosierdzie. Bóg, który jest Chesed, który jest mężczyzną, wierny, i Rachamim, czyli dosłownie miłosierdzie oznaczające łono matczyne, dosłownie to jest macica po hebrajsku, czyli pewna czułość, życie, które człowiek dostaje, i ta Chesed, ochrona, którą Bóg mi daje. Dlatego na obrazie Rembrandta, Powrót syna marnotrawnego, ojciec ma dwie dłonie, jak zwróciliście, dwie ręce, męską i żeńską. Nie pomyliłem, prawda? Rembrandt, no właśnie, ja zawsze mylę z Rubensem, ale Rembrandt. Rubens to malował babki. Przepraszam, jak to będzie, żeby to skasować później, dobra? Ja ciągle zapominam, że tam jest włączone to wszystko. Ale żebyśmy się tego nie bali. Dobra nowina. Jezus mówi, jaka jest dobra. Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali. Zobaczcie, drodzy, my do miłości Ojca idziemy przez miłość do Jezusa. Ojciec sam was miłuje. I to jest niesamowite, że Bóg, który nas miłuje, On ma w sobie tą miłość do każdego z nas. On ma w sobie jakby taki imperatyw miłowania człowieka. I tak naprawdę to jest centralne nauczanie świętego Pawła, prawda, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym i dzięki temu, że On jest Synem Bożym, objawia Bóg w Jezusie Jego synostwo, dzięki my jesteśmy Jego dziećmi. Przez to my jesteśmy Jego dziećmi. Dzięki temu, że Jezus nazwał nas braćmi, to co miałem w Ewangelii świętego Mateusza, jesteśmy braćmi Jezusa. Adelfos, dosłownie brat, oznacza pierwszą literę alfabetu, czyli przyrostek, a więc jeżeli z polonista, jeśli się pomyliłem, to przepraszam. A, czyli pierwsza litera alfabetu, a delfys oznacza łono. Brat to jest ten, który urodził się z łona Jezusa. Łono u kobiety jest tam, gdzie jest, ale u faceta jest między barkami łono, czyli serce. Łono mężczyzny jest tu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dziecko jak się boi, to mamy biegnie, gdzie łapie, za dwie nóżki, chce wejść z powrotem tam, skąd wyszło. Ale faceta nie, faceta złapie za nogę, trzyma się, patrzy na oprawcę i mówi, uważaj, bo ci zaraz palnie. Ten, który jest tu przy mnie. Troszeczkę inaczej dzieci. Ja tak przynajmniej to obserwuję u dzieciaków. Że one chcą wejść do łona, tam, gdzie były bezpiecznie. To jest niesamowite u człowieka. I dlatego święty Paweł, drodzy, mówi, że dzięki temu my możemy, dzięki Duchowi Świętemu, temu Słowu, które w nas pracuje, ono staje się ciałem w nas i my odkrywamy to, że Bóg jest moim Ojcem. Dlatego Duch Syna swego woła Abba Ojcze. Zatem już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. To jest fundamentalna prawda, którą odkrywamy, że ten Bóg jedyny, Bóg nasz, Bóg mój, jest Ojcem, bo mnie umiłował. I okazuje to w swoim Synu. I bardzo mi się podoba, że dzięki Jezusowi, zwłaszcza odkryciu tej prawdy, nagle odkrywamy to, co Jezus powiedział w 16 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, 28 werset. Wyszedłem do Ojca, przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Genialny jest ten moment, kiedy ja widzę rzeczywiście, że Bóg kocha mnie tak, jako jedynego swojego Syna. Tak jak Jezusa, którego posłał na świat, który był na świecie, opuszcza świat i idzie do Ojca. Dlatego Łukasza, Ojcze, w Twoje dłonie oddaję ducha mego. To są te dłonie Ojca, które są mocne i silne, które dla nas mogą wszystko. To nie znaczy, że mama jest niepotrzebna. Nie o to mi chodzi w tym. To nie jest żaden seksizm tutaj. Ale zauważcie, drodzy Panie, że ja się bardzo lubię obserwować, jak dzieci się bawią i są mamy z nimi i ojcowie, jak są z dziećmi. Jak są mamy, to wszystko jest tak poukładane, bezpieczne i grzeczne. Uważaj, nie skacz, bo się spocisz. Ale jak jest ojciec, to dziecko huśrawkę, tak, ojciec tak rozpędza huśrawkę, ile huśrawka ma pary. I tylko słyszysz, Dzisiu, nie tak mocno. Uwielbiam po prostu, jak ojcowie są i dziecko pozwoli wejść na drzewo, jeszcze powie do dziecka skocz i dziecko skacze. A mama, uważaj, żebyś nie spadło. Jedno i drugie jest potrzebne, bo od matki uczy się ostrożności, a ojciec daje odwagę. Skocz. No bo jestem. I to są te dłonie ojca. Dłonie ojca, zauważcie, drodzy. Niesamowite to jest. I linia życia, drodzy, z ojca, w dłoniach ojca i w dłonie ojca. Na świecie Jezus jest u Łukasza pokazany jako ojciec, który cały czas żyje w takiej żywej relacji z ojcem. I Jezus objawia Boga jako ojca, który przyczynił się do narodzenia Jezusa. Zobaczcie, drodzy, że Bóg jest ojcem, dlatego dzięki przez to, że zradza swojego syna, Jezus powie wyraźnie, ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi mieć życie w sobie. Drugi psalm mówi tak, tyś jest moim synem, jam cię dziś zrodził. To jest 5 rozdział, ojciec ma życie w sobie, Ewangelii Świętego Jana, 26 werset. Piękne zdanie, ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał synowi mieć życie w sobie. Jak to facet ma życie w sobie? Przecież w naszej kulturze życie się rozpoczyna od kobiet, prawda? Dla człowieka wschodu nie. Ja pamiętam jedną rozmowę z wschodnim kapłanem, i on mi przewrócił całe widzenie ojcostwa i jakby mnie jako faceta. I on powiedział niesamowitą rzecz. Ojciec ma życie w sobie, do czego to jest odwołanie. Pozwólcie, drodzy, że posłużę się listem świętego Piotra. On, święty Piotr, muszę znaleźć tutaj tą karteczkę. Gdzie ona jest? Uciekłem. Że Słowo Boże u świętego Piotra, w pierwszym liście świętego Piotra, widzicie, to jest już szczyt sklerozy. Jest. To jest pierwszy rozdział, 22, 23 werset, z tego co pamiętam, bo nie mam karteczki, ale skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugi gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie zginącego nasienia, ale z niezniszczalnego dzięki Słowu Boga, który jest żywe i trwa. Zobaczcie, drodzy, tu słowo nasienie. Tam jest w tym języku greckim odniesione to do ziarna. Natomiast w Piśmie Świętym mamy to rozróżnienie między nasieniem a ziarnem. Ja nie wiem, czy święty Piotr tutaj nie odwołuje się do czegoś, co na wschodzie jest bardzo mocno obecne i ten kapłan wschodni mi to jakby pokazał. Ja to kiedyś czytałem jako komentarz do Księgi Rodzaju, co teraz powiem, ale to jest moje teraz takie dochodzenie. To nie jest jakby, nie jest sprzeczne może z nauką Kościoła. Ale zobaczcie, drodzy, że cała płodność u mężczyzny jest na zewnątrz. Cała płodność jest na zewnątrz. Natomiast kobiety jest ukryta płodność. I teraz, jeżeli jest napisane, że ojciec zradza syna, to w którym momencie mężczyzna zradza syna? Kiedy z niego wypływa nasienie. Ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego na ikonografii wschodniej nieraz jest plemniczek narysowany, a w główce jest mały człowieczek taki zwinięty jak w łonie kobiety później i wygląda jak kosmita w rakiecie. I ten kapłan mi powiedział wschodni, on mówi, że dlatego, że w nasieniu jest życie. I teraz, skoro mężczyzna przekazuje coś kobiecie i kobieta później rodzi to na świat, no to mężczyzna rodzi w momencie, kiedy to życie z niego uchodzi. Tak jak u kobiety. I w mężczyźnie, i on mówi, dla nas narządy rodne mężczyzny są symbolem życia. I kiedyś, drodzy, ja zacząłem szukać, czy w naszej ikonografii zachodniej, będę teraz mówił tak grubo trochę, kiedyś był Jezus na krzyżu ukazany nago. Nie było takiego momentu. Ale pierwsze objawienie Jezusa ukrzyżowanego jest pokazane drzewo życia, dlatego my krzyże ubieramy w kwiaty jako symbol zmartwychwstania, że ten krzyż żyje, że tam nie ma śmierci. Jezus jest zasłonięty szatą biodra, ale jakby ta szata jest udrapowana jakby w przyrodzenie, na środku. Dopiero później ona jest jakby zmieniana na jakiś sznur. Na tym bizantyjskim krzyżu, tak zwanym u nas franciszkańskim, mówiony, jak mówimy franciszkański, Jezus jest, ma tak sznur na środku uformowany tej szaty, które zasłonięte są biodra, jest ukryte po prostu, żeby to nie było odbierane jako wulgarne jakieś określenie nagości Jezusa. Jest ta nagość ukryta, ale jest udrapowane w formie męskości. I zauważcie, drodzy, tu jest niesamowita mądrość. Też i dla nas patrzenie, że życie ma swój początek w mężczyźnie, później on, rozpoczynając ten moment aktu miłosnego z kobietą, przekazuje jej to życie. Dlatego jest w Piśmie Świętym, że ojciec ma życie w sobie i to życie daje synowi. Dlatego psalm drugi mówi, tyś jest moim synem, bo jam cię dziś zrodził. Kochani, jaka to jest odpowiedzialność dla nas jako facetów za to, w jaki sposób my naszą męskość przeżywamy, nie? Nasz udział później w wychowaniu i świadomość, że to nie jest twoje dziecko, to jest nasze dziecko. Dlatego święty Paweł później mówi, zauważcie, święty Piotr powie w jednym ze swoim liście pierwszym, że mamy liczyć się ze słabym ciałem kobiety w pożyciu intymnym. Piękny moment, drodzy, zauważcie, że mężczyzna jest tym, który nosi w sobie życie i to życie później poczyna w akcie miłosnym w relacji z małżonką. Stąd ta odpowiedzialność za naszą męskość, bo noszę w sobie potencjalne ojcostwo. I kiedy do mnie to mocno dotarło, zrozumiałem, że o tym ojcostwie duchowym, zrozumiałem, że święty Józef miał prawo mówić do Jezusa, mój synu, i Jezus mówi do Józefa, mój ojcze. Dlaczego? Że dla Żyda ojcem jest ten, który wychowywał dziecko, który urodził je ze swojego łona, a więc serca. Dlatego jest później braterstwo, o którym będziemy mówili, Adelfos, czyli z łona Jezusa się urodziliśmy, czyli z Jego przebitego serca. Kiedy został zgładzony grzech, kiedy Duch Święty został nam dany, to jest ten krew i woda. I dzięki temu Duchowi Świętemu, który w nas jest, jesteśmy braćmi Jezusa, kiedy żyjemy Jego Słowem i wypełnia. Ono staje się w nas ciałem. To jest to nasienie, które jest w nas zasiane. I zobaczcie, drodzy, tak naprawdę jest ten moment, kiedy ojciec jest pokazany w Piśmie Świętym nie jako ten, który jednorazowo zadziałał i dziecko się poczęło i jest mam fajrant, mam wolne. Zresztą dzisiaj to się zmienia. Jestem zauroczony młodymi ojcami, kiedy oni dbają o dzieci, kiedy w domu dużo pomagają, czego moje pokolenie to musiało się uczyć pewnie. I to nieraz w bólach. Ale zauważcie, jest ten moment, kiedy Bóg pokazuje, że ojcostwo jest w życiu dziecka bardzo, bardzo, bardzo ważną takim momentem, że Bóg chciał, żeby na ziemi Jezus miał swojego opiekuna, miał ojca, że to jest tak ważne. I Bóg poprzez Józefa czuwa, zauważcie, drodzy, od początku nad życiem swojego syna. Józef później nadaje imię, to wchodzi w to obowiązki ojcowskie. Ale pięknie jest napisane, kiedy u Mateusza Józef słyszy, nie bój się wziąć do siebie Maryi, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Zobaczcie, drodzy, to ojcostwo jest z Ducha Świętego. To jest moment, kiedy ja, jak mówi Księga Rodzaju, współdziałam w tej kreacji Boga, w stworzeniu Boga. Mam czynny udział w powołaniu do życia dziecka. To jest Boża moc w nas. Piękny taki obraz, niesamowity obraz w Piśmie Świętym, którego Bóg nam, bo bycie ojcem to jest jedyny ojciec, to jest mój ojciec, nasz ojciec jako rodzeństwo, ale jest jedynym. Tak naprawdę nieraz mówimy, że mamy pewność co do matki, do ojca też. No bo nie może być dwóch ojców naraz. Zobaczcie, kochani, jak jesteśmy okradani. Nieraz nam się to gdzieś tam miesza. Ojca też, no bo jeden tylko dał życie. Nam dał jeden ojciec, jedna mama, jeden ojciec. My możemy nie wiedzieć, kto był ojcem, ale tego ojca mamy fizycznie. I zobaczcie, drodzy, jakby piękno takiej logiki gdzieś, ale też co mi się podoba, to jest moje już, proszę tego za dużo nie powtarzać, że ten akt w małżeństwie, zauważcie, drodzy, jest jak działanie Boga. Bóg działa w zakryciu przez Kościół, rodzina przez Kościół. Bóg w jakimś zakryciu rodzi człowieka, w jakiejś tajemnicy rodzi człowieka i przez Kościół człowiek rodzi się na świat. Niesamowita jakby obraz i logika działania Pana Boga w naszym życiu. I zauważcie, drodzy, że ojciec jest tym, który czuwa nad życiem, bezpieczeństwem swojego syna. Ucieczka do Egiptu, że ojciec jest tym, który błogosławi Jezusa. U świętego Łukasza przeczytamy, a łaska Boża spoczywała na nim. To jest drugi rozdział tej Ewangelii. Drugi również oddział. Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Zauważcie, drodzy, to jest rodzice szukają dziecka aż do bólu serca, przeżywają pewną troskę. To jest niesamowita rzecz. Ale to jest niesamowita też w małżeństwie Maryi i Józefa jest ta jedność małżonków. Że kiedy mama już trochę tam da czadu, to ojciec milczy. Po co ma dwóch czadu dawać? To jest mądrość rodziców. Zauważcie, że oni zwracają uwagę nie jedno drugie. W 40-latku jest tam jest taki odcinek Shakespeare tam coś i ta córka dostała jakieś dwóje na semestr, a Karwowska tłucze tam temu dziecku. I Karwowski przychodzi z pracy, mówi, dwóje dostawa. Mówi, no to już powiedziałeś, no ale powiedz coś jej powiedz, jeszcze jej tam dokładaj. A mówi, a tam jest załatwiona sprawa. Tego nie słychać mocno w filmie, trzeba się wsłuchać, żeby te słowa, typowy facet, sprawa załatwiona, to czym się martwić. Ale ta jedność, kochani, przepraszam, że tak może to trochę jakoś tak interpretuję. Ale mi się wydaje, drodzy, zauważcie niesamowitą rzecz, kiedy Jezus mówi w drugim rozdziale Łukasza, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Człowiek powinien być w tym, co należy do Ojca. I tu nie chodzi o majątek, ale o jego serce. Człowiek powinien być w tym, co Bóg daje, żeby nie utracić samego siebie. I zauważcie, drodzy, bez Boga my zatracamy jakby to piękno ojcostwa. Znowu mi się podoba, dalej idziemy, w Ewangelii świętego Marka, że Bóg miłuje swojego syna i błogosławi go, a więc życzy mu dobrego. Makaroi dosłownie błogosławić oznacza też godni zazdroszczenia. Godni pozazdroszczenia są ci, którzy doświadczają Bożej miłości. I święty Marek tak pisze. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał ten chrzest Jezusa, rozwijające się niebo i ducha jak gołębica stępującego na niego. Tyś jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Gdzie indziej będzie przy okazji góry przemienia. W tobie mam umiłowanie, wybranie. Ty jesteś wybrany. To jest celowe działanie Ojca. Ale zauważcie, drodzy, że w Bogu jako Ojcu przed nami otwiera się niebo. On nam będzie błogosławił. Stąd my w małżeństwie stajemy przed Bogiem, prosimy o Jego błogosławieństwo, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że sami nie damy rady po prostu. To jest piękne w miłości małżeńskiej, w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, że my przychodzimy prosić Boga o błogosławieństwo, bo mamy świadomość tego, że sami nie potrafimy kochać tak, jak powinniśmy. Mi się bardzo podobało kiedyś na drodze nekrohomonalnej. Moi znajomi powiedział przy żonie, że on jej nie kocha. Ja sobie myślę, no co on gada? Gada to przy dzieciach, one to słyszą. A później ja mu to powiedziałem, a on mówi, no co ty, no przecież jak ja krzyczę na nią, czy czegoś nie zrobię, to jej nie kocham. I sobie pomyślałem, on ma rację. A ja myślałem, że jak wrzeszczę, to też kocham. Nie. Ja mogę z miłości tam coś zwrócić uwagę, ale kiedy coś robię przeciwko miłości, to nie bardzo okazuje to miłość, nie? I zobaczcie, drodzy, ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. To jest trzeci rozdział Ewangelii świętego Jana, 35 werset. Ojciec miłuje syna i oddaje wszystko ręce. Miłość sprawia, że ojciec oddaje się cały swojemu synowi. To nie u mnie. Podobne. Kochani, zauważcie, to jest to oddać wszystko w ręce. I tu jest ten moment, drodzy panowie, który chciałem zwrócić uwagę, że my w miłości takiej, w relacji do naszych dzieci, do synów, co robimy? My musimy z nimi coś zrobić. Ja mam po moim tacie zegarek i on jest symbolem obecności Ojca przy mnie. To jest ta materialna rzecz, materialna wartość. I zobaczcie, że rodzice gromadzą majątek swoim dzieciom. To było w Starym Testamencie. Dlatego Jezus mówi o tym, że Ojciec oddał te środki na życie, to co sam zgromadził, to co tą winnicę, środki na życie, oddaje swojemu dziecku. Ale w tym, co oddaje, przekazuje samego siebie. To jest ten symbolika męska. W tym, co ci przekazuje, oddaje wszystko, oddaje siebie. Jak w amerykańskim filmie, ojciec ginie i daje w ostatniej scenie pistolet swojemu synowi, żeby ten bronił rodziny, ten go całuje tam i strzela do innych. Przepraszam, że tworzę taki scenariusz. Ale kochani, zobaczcie, to jest ten moment oddania wszystko, czyli siebie. To jest symbol oddania siebie. I co jest piękne, drodzy, że miłość jednoczy ojca i syna najściślej jak tylko można. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Dlatego jest to wyrażone w tej relacji ojciec-syn, dlatego że ja twarz, synostwo, wszystko to jest ta płeć jest przekazana. To nie znaczy, że panie są czymś gorszym. Nie o to chodzi tutaj w tym Jezusowi. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. To jest 10 rozdział, wszystko. 30 i 38 werset. Jest taki film Pręgi, polecam ten film, choć jest bardzo ciężki polski film, ciężki do obejrzenia, o dysfunkcji między ojcem a synem. I bohater ma na imię Wojciech. I w ostatniej scenie ojciec, ten bohater pisze swoje imię na szybie, na takiej zaparowanej szybie w łazience, bo tam trochę narozrabiał, bo odszedł od swojej dziewczyny, która była w ciąży. Tam nie będę opowiadał filmu. I w ostatniej scenie skreśla pierwszą i ostatnią literę swojego imienia. I co wyjdzie? No właśnie, ojciec. I on zobaczył, że ojciec jest z nim i on jest w ojcu. I to jest ten moment przemiany. Dlatego, że uświadomienie sobie, że ja jestem w Bogu, Bóg jest we mnie przez Jezusa, uświadamia Jezusowi to, kim On jest. Jestem Synem Bożym. Jestem ciekawy, czy ktoś z nas kiedykolwiek powiedział sam do siebie na modlitwie, jestem dzieckiem Ojca w niebie, czy jestem dzieckiem Boga. Ukochajcie, kochani, modlitwę Ojcze nas z Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy modlicie się sami. Ojcze, On jest dla mnie i ja dla Niego. Niesamowita relacja. To, co tęsknimy, jak ktoś z was miał rodzeństwo, to dobrze wie, jak jest, nas jest 5 w domu. I jak człowiek ceni sobie, żeby usiąść jak najbliżej. No tak, ale jak jest więcej dzieci jak jedno, no to nie ma gdzie siadać, nie? Na ramionach gdzieś tam, żeby się dostać do ojca. O, tu już jest czas. Przepraszam, a ja w połowie. 2 minuty, dobrze? Do 5 chociaż, tak, żebyśmy dokończyli. Ojciec dzieli się z synem. Czym się dzieli? Miłością. Dzieląc się swoim doświadczeniem, kawałkiem zegarka czy czymś innym, dzielę się sobą. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. To jest 3 rozdział Ewangelii świętego Jana, 35 werset. Ojciec miłuje syna i oddał wszystko w jego ręce. Dlatego później Jezus wcześniej mówi, tak, Bóg umiłował świat, motywem działania Boga jest miłość do świata, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, uczmy dzieci patrzenie na świat poprzez pryzmat miłości. Wtedy przyjdzie przebaczenie, zrozumienie krzyża. To nie jest iluzja, jakieś uczenie dzieci abstrakcyjnego, że świat jest taki piękny, dobry. Nie! Ucząc dzieci tego, że Bóg umiłował świat, pokażemy prawdę o świecie. A prawda jest jaka o świecie, że Bóg jest dobry, że świat jest dobry, tylko człowiek go niszczy. To jest problem z człowiekiem, nie ze światem, że świat jest zły. Ale to, że my ten świat nie potrafimy zagospodarować. Dać komuś, jak Jezus mówi, dać w języku greckim oznacza oddzielić od siebie, dać komuś na pożytek. Czyli podarować komuś, kto prosi. Dać, co mu się należy. To coś ofiarować, co mu się należy. Ale też i upoważnić kogoś do czegoś. Żeby dać komuś kogoś, czyli jako przewodnika. Pięknie to jest z Tobiaszem, jak został Rafała. Piękna księga Tobiasa, polecam. Szkoda, że film mnie jeszcze nie nakręcił, a to jest genialny scenariusz na genialny film. Historia Tobiasza i Sary. Świetny moment, kiedy noc poślubną teściu czeka i wykazał już wykopać grób, bo do tej pory kilku ładnych w noc poślubną zmarło. Nie z wrażenia, że zobaczyli nagą swoją żonę przed współżyciem, tylko że Asmodeusz się, w cudzysłowie mówiąc, zakochał w taką zaborczą miłością w Sarze i po prostu wszyscy w noc poślubną przed współżyciem, przed tym pierwszym aktem małżeńskim umierali. I teściu przygotował też dla Tobiasza to i kazał służącej pójść zobaczyć, czy trzeba go pochować rano. Ona przychodzi i mówi, że on żyje. I było pełne zwycięstwo wtedy. Genialny, warto przeczytać, polecam Księgę Tobiasza. Ale to jest ten moment, załóżcie, dał, czyli ten moment też syna marnotrawnego ojca. Co jest, drodzy, bardzo ważne, że ojciec daje przykład synowi. Daje przykład synowi bycia ojcem. Z miłości do syna Jezus jest jakby uczony, jest, ojciec jest nauczycielem syna. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i jeszcze większe dzieła ukazuje mu, abyście się dziwili, albowiem jak wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Córka Jaira, młodzieniec Nain, Łazarz. Ojcze, ty zawsze mnie wysłuchujesz. Niesamowita jest ta wiara. Zauważcie, że ojciec z miłości pokazuje synowi, co sam czyni i w ten sposób staje się nauczycielem swojego syna. I bez przykładu ojca, wszyscy dobrze wiemy, kto stracił szybko ojca albo go nie miał przy sobie, jak dojrzewał jako mężczyzna, jest bardzo trudno stawać, aby wypełniać te obowiązki też małżeńskie. Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie syn czyni. 5:19 Jana. Dlatego jest ten problem, zauważcie, powtarzania na przykład alkoholu, przemocy, czegoś złego, dziedziczenia też takich skłonności. Podobnie czyni, co ojciec. Dlaczego? Bo syn naśladuje ojca, syn kontynuuje dzieło ojca. I gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, co, czego Ojciec mnie nauczył. I dalej Jezus mówi, nie pozostawił mnie samego, lecz ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Nie pozostawił mnie samego. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jest to kontynuacja, zauważcie, drodzy. Kontynuacja. I dalej Bóg, Ojciec, błogosławi syna, publicznie przyznaje się do niego. Już mówiłem o tym, o chrzcie Jezusa, ale na górze przemienienia tak naprawdę jest ten moment, kiedy ojciec mu przyznaje się do swego, to jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. Z obok odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, to jest Łukasza, 9 rozdział. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie, ma upodobanie w swoim synu. Mateusz 16:5. Wybrany i umiłowany. I zauważcie, drodzy, że takie słowa nie powodują w synu żadnego napięcia, nie musi zdobywać aprobaty ojca, nie musi o nią zabiegać. To się rodzi wszystko w sposób taki bardzo, bardzo naturalny. I to jest niesamowite, jak Jezus był świadomy tego błogosławieństwa Bożego, kiedy Jezus mówi w rozdziale 6, żebyśmy zabiegali o ten pokarm, który nie niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. Jezus mówi tak, jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec, czyli Syna Człowieczego Jego. Jezus czuje na swoim ciele fizyczne błogosławieństwo Ojca, tą pieczęć Ojca. I rzeczywiście Jezus cieszy się taką otwartą relacją z Ojcem. To jest niesamowite, zauważcie, drodzy. Kiedy my odkrywamy Boga jako jednego, to jest ta moja osobista relacja. To, co mówiłem, Ojcze nasz. I piękne jest u Mateusza to, że Jezus mówi, zauważcie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, niech się święci imię Twoje. Wszystko jest Twoje, 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 Twoje. Nic mojego nie ma. Twoje, Ojcze. I to nie jest to, że Jezus jest niedojrzały, ale jest w pełni dojrzały, bo działa w zgodzie z Ojcem i Ojciec dlatego potwierdza Jego misję. Jezus mówi, to jest moją wolą mojego Ojca, aby kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Jezus po prostu wypełnia wolę. Jego słuchajcie, Bóg mówi, potwierdza misję. Jezus ma świadomość tego posłania. Pięknie Jezus o tym mówi w 5 rozdziale Jana, 17 werset. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. I ja działam. I rzeczywiście świadectwa o mnie, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał, czyli te wszystkie dzieła, które Jezus czyni. To jest 5 rozdział Ewangelii Jana, 36 do 38 wersetu. Jezus Zobaczcie, drodzy, wtedy odpowiada Ojcu za żyłością i posłuszeństwem. Ale to zrobimy w następnym odcinku.